Nazywam się Ruśka Doner, z domu Fischader. Urodziłam się 1920 roku, 20 lipca, z matki Symy, Stefy właściwie wolali ją. Z domu nazywa się Goldbaum i ojca Hersza. Moi rodzice też urodzili się w Lublinie i dziadkowie też, z jednej i z drugiej strony. Jakieś 3-4 pokolenia mieszkały w Lublinie. Miałam jeszcze brata i siostrę. Siostra nazywała się Dorka, Debora, i brat się nazywał Samuel. Rodzina była duża. Rodzeństwa było 8, a u mamy było 9. To była rodzina duża. Ja byłam pewna, że ja wojny nie przeżyję, bo widziałam, co się dzieje naokoło. Bo widziałam, że coraz nas mniej i mniej i mniej.
Piotr Nazaruk, ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN. Tak się złożyło, że akurat ten plac ofiar getta jakoś nie dawał mi spokoju. No bo w sumie w tej Bramie Grodzkiej ciągle się zajmujemy historią Żydów. Mamy te 43 tysiące teczek, no i jakby nie patrzeć, plac ofiar getta jest czymś, no, co naturalnie powinno być związane z upamiętnieniem tych ludzi. Ja nie zadaję sobie pytań. Ja przeglądam prasę, przeglądam te wszystkie źródła i szukam. Później pojawiają się pytania. Dzień dobry, panie Marku.
Może do mnie.
Marek Poznański, menadżer Śródmieścia, miasta Lublin.
Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam.
Na samą górę.
Może. I akurat z widokiem na plac.
Tak.
Ale wiedział pan w ogóle, że ten plac się nazywa? Że ma nazwę Plac Ofiar Getta?
Przyznaję się bez bicia, że nie miałem tej świadomości, ale nie wstydzę się tego. Zgłębiłem ten temat. Ta świadomość związana z tym, co działo się kilkadziesiąt lat temu w Lublinie, na Lubelszczyźnie, w Polsce, u wielu Polaków jest bardzo mała, bo jak rozmawiam ze znajomymi odnośnie akcji Reinhardt, ilości osób, która została wymordowana w tak krótkim czasie, to każdy robi oczy i to pokazuje, jaka jest świadomość naszych rodaków i tą świadomość trzeba zmieniać.
Byliśmy wszyscy w domu. Obudziło nas, że zrobił się szum. Słyszeliśmy, jak autobusy zajeżdżają, samochody zajeżdżają. Zrozumieliśmy, że coś się dzieje niezwykłego.
Pierwsze getto w Lublinie powstało w marcu 1941 roku i zamknięto tam ponad 30 tysięcy Żydów mieszkających wówczas w Lublinie.
Adam Kopczewski, pracownia kultury i historii Żydów, UMCS.
Getto obejmowało tereny tradycyjnej dzielnicy żydowskiej Podzamcza, w zasadzie wszystko to, co po prawej stronie od ulicy Lubartowskiej, na wschód. Getto istniało w takim kształcie rok. Dokładnie rok później, w połowie marca, rozpoczęła się likwidacja dzielnicy żydowskiej. Była to pierwsza operacja w ramach tak zwanej akcji Reinhardt, czyli masowego mordu na Żydach przeprowadzanego przez Niemców w Generalnym Gubernatorstwie. Niemcy zastosowali taką metodę, jaką później powielali w różnych miejscach, czyli oświadczyli ludności getta, że zaczynają się deportacje na wschód. Twierdzono, że wysyła się tych, którzy są nieproduktywni, dlatego też wydawano specjalne dokumenty, tak zwane Jotausweisy, które uprawniały Żydów potrzebnych dla Niemców do pozostania w mieście, natomiast wszystkich pozostałych wysyłano rzekomo na te roboty na wschód, a w rzeczywistości do obozu śmierci. Lublin i Lwów to były dwa pierwsze miasta, z których do Bełsca napłynęły pierwsze transporty Żydów traconych w tym miejscu.
Ta akcja trwała przecież nie jeden dzień, ani dwa. O 17 marca, a skończyła się 20 kwietnia. 20 kwietnia, bo to było urodziny przecież pana Hitlera. Dużo scen pamiętam niestety. Widziałam, jak Niemiec bierze dziecko. Tam było dwa albo trzy, tam były trzy piętra. Ten dom miał na się trzy piętra. I z piętra trzeciego rzuca dziecko w dół. Niemowlę. Nie mówię, rzucił. Zabijali, gdzie tylko mogli, żeby zrobić strach, żeby ludzie uciekali, żeby się zbili w kupę i żeby ich zabrać. I tych ludzi wszystkich zabrali przecież. Zabrali wszystkich. To było pierwsze, kiedy już zabierali na śmierć. To wtedy do Belzec to wszystko szło. Wiedzieliśmy, że ich wysłali gdzieś, ale gdzie, co i jak, nic nie wiedzieliśmy. Bo ci, co, których zabrali tam, to już później nie mogli mówić, bo już ich nie było.
Wysiedlono prawie 30 tysięcy Żydów lubelskich.
Wszyscy zginęli w Bełżcu? Czy są osoby, którym udało się przeżyć?
W zasadzie z Lublina nie znam przypadku takiego, żeby ktoś uciekł. Wszyscy zginęli w Bełżcu. W ogóle z tego obozu, w którym zginęło prawie 500 000 ludzi, uciekło. Wiemy tylko o 2 osobach, które przeżyły, ale to były osoby niezwiązane z Lublinem.
Majdan Tatarski, ile osób tam Niemcy zostawili? Czasowo, bo to też trwało.
Czasowo, kwiecień 42, listopad 42, przesiedlono ponad 4 tysiące Żydów, czyli niewiele ponad 4 tysiące, czyli wszystkich tych, którzy dostali tak zwane Jotausweise, czyli dokumenty uprawniające do pozostania w mieście. Przedostało się na ten teren też trochę tak zwanych dzikich ludzi bez żadnych dokumentów. Szacuje się, że około 7 tysięcy Żydów tam się znalazło w pierwszej fazie istnienia tego getta. Później przeprowadzono tam kilka akcji wysiedleńczych i ostatecznie wtedy, kiedy getto na Majdanie likwidowano 9 listopada 1942 roku, wtedy około 3 tysięcy ostatnich Żydów stamtąd przepędzono do obozu koncentracyjnego na Majdanie.
Chronologicznie patrząc, interesują nas 3 daty związane z placem, z pomnikiem, z upamiętnieniem ofiar getta.
Przede wszystkim w 1963 roku wystawiono pomnik masowej eksterminacji Żydów z Lublina i Lubelszczyzny z wielkim ceremoniałem. Następnie w 1987 roku plac między Świętoduską a Lubartowską nazwano placem ofiar getta.
Plac, na którym stał pomnik.
Na którym stał pomnik. I w 2006 roku pomnik został przeniesiony, rozpoczęły się prace budowlane nad kompleksem Alchemia. I okazuje się, że często jest tak, że o jakichś wydarzeniach przedwojennych można znaleźć o wiele więcej informacji i archiwalnych, i w prasie, i tak dalej. Natomiast coś, co działo się w latach 60., a jeszcze później 80., ma w sobie wiele zagadek.
To są zdjęcia projektów. O, to jest zrealizowane. Tak, to jest 5 zdjęć, które zachowało się w zbiorach Muzeum Kibucu Bohaterów Getta w Galilei w Izraelu. I to są zdjęcia prac konkursowych, które nadesłano w 1962 roku na konkurs ogłoszony przez Komitet Budowy Pomnika. Nie wiemy chyba, jak te zdjęcia tam do Kibucu Bohaterów Getta trafiły. Prawdopodobnie ktoś ze sobą je zabrał, wyjeżdżając z Lublina, powiedzmy, w 1968 roku po kampanii antysemickiej. Jest tu zdjęcie tej realizacji Zagajewskiego i Tarabuły, która została zrealizowana, ale jeszcze prawdopodobnie 4 projektów, które zostały nagrodzone lub wyróżnione. Tutaj widać, niestety zdjęcie jest obcięte, że to jest projekt nagrodzony. Taki bardzo wstrząsający projekt pomnika 4 ludzkich figur, które mają na przestrzał w klatce piersiowej wybite dziury w kształcie gwiazd Dawida.
A czy my mamy w Radzie Miasta w Lublinie jakiekolwiek materiały z tego konkursu?
Ja do tej pory na te materiały nie natrafiłem.
Radny Marcin Nowak, Rada Miasta Lublin.
To jest, przypomnę, jednak bardzo zamierzchła historia i zupełnie inny czas i inny system. I wydaje mi się, że one z różnych przyczyn niestety w zasobach miejskich się nie znajdują.
Miejski konserwator zabytków Hubert Mącik, plac ofiar getta. Bo tu jesteśmy.
Tak, tu jesteśmy. No i niestety dzisiaj ten teren jest w zasadzie można powiedzieć placem w niezaczętej budowie. Tak to w tej chwili wygląda i z tego też powodu pomnik, który tutaj powstał w 1962 roku i wtedy został odsłonięty. Trzeba to podkreślić, jeden z najlepszych pomników, jakie powstały w ogóle w historii Lublina z punktu widzenia artystycznego. Też o znakomitej wymowie, bardzo głębokiej i bardzo, rzeczby można, wzruszającej, na pewno godny tej tragedii, jaką upamiętniał, miał tutaj wrócić po zrealizowaniu inwestycji. Z pewnością szerzej na ten temat opowie pan dr Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator zabytków, który te sprawy uzgadniał. W każdym razie w momencie, kiedy zapadła tutaj już lat temu 15 decyzja o umożliwieniu realizacji nowego zagospodarowania tego terenu, wtedy podjęto decyzję, żeby ten pomnik przenieść w inną lokalizację. Obecnie znajduje się on przy ulicy Niecałej, przy szkole. Wówczas tak to określono i tak to jest z tego, co mi wiadomo, w pozwoleniach wszelkiego rodzaju ujęte, że ta lokalizacja przy Niecałej jest czasowa. Pomnik to oczywiście nie tylko sam odlew, nie tylko sama forma rzeźbiarska, ale też było to szerokie założenie przestrzenne, które tutaj przy placu Ofiar Getta było dużo szersze niż dzisiaj tylko cokół, który jest przy ulicy Niecałej. Zgodnie z wszystkimi obowiązującymi obecnie decyzjami administracyjnymi, ten pomnik ma tu wrócić. Oczywiście pytanie jest zasadnicze, jak rozstrzygnie się sprawa sądowa, no tego nie wiemy. Czy teren wróci pod zarząd miasta, czy pozostanie we władaniu spółki Level, no tego w tym momencie nie wiemy. Natomiast aktualnie obowiązujące projekty, te wszystkie decyzje budowlane i konserwatorskie wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków jednoznacznie zakładają, że pomnik ma tu wrócić.
To chodźmy do wojewódzkiego konserwatora zabytków, tak?
Czy ten pomnik, w ogóle można powiedzieć, że on dzisiaj istnieje w Lublinie? Bo stela jest, a co się stało z prochami, które były pod pomnikiem?
To nie były prochy, to wyjaśnijmy to sobie.
Wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Kopciowski.
Tam były urny z ziemią, miejsc kaźni Żydów, obozów pracy, obozów zagłady, Bełżec, Sobibór i tak dalej. Wiele lat temu, kiedy miała powstać dokumentacja projektowa dotycząca tego wielopoziomowego parkingu, Urząd Miasta zapytał Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, czy w archiwum konserwatorskim znajdują się jakieś materiały dotyczące tego, że właśnie tam urny z prochami tam mogą się znajdować.
Żydzi lubelscy
twierdzą, że to były urny z prochami.
Pamiętam, jak kilka lat temu, gdy miało dojść do realizacji dużej inwestycji powiązanej z budową tutaj wielopoziomowego parkingu. Parking miał być budowany metodą odkrywkową. No w związku z tym to wszystko, co ponad poziomem gruntu miało zniknąć. No zniknąć nie mógł pomnik, bo on ma swoją bogatą historię. Przypomnę, że był wystawiony w 1962 roku staraniem Izidora Schneidmana. Tak to kiedyś opisał świętej pamięci Robert Kuwałek. No i w momencie, kiedy miał być ten pomnik przenoszony, to pojawiły się takie głosy, że właśnie przy tym pomniku, no bo nie w samej strukturze pomnika, o tym za chwilę opowiem, bo ja widziałem, jak on podczas rozbiórki wygląda, bo spędziłem tam cały dzień celowo. I Urząd Miasta swego czasu, tamtych kilkanaście lat temu, zapytał, czy w archiwum konserwatorskim są jakieś dokumenty, które by potwierdzały, że z tym pomnikiem wiążą się właśnie kwestie prochów ludzkich, że tam jakieś prochy się znajdują. Ziomkostwo żydowskie, ja już nie pamiętam z jakiego miasta, być może z Nowego Jorku, wskazywało, że właśnie takie urny, tylko już nie powiem, czy z prochami, czy z ziemią, zostały tutaj zakopane. I rzeczywiście stało się tak, że po demontażu tych kamiennych bloków pod spodem było kilka takich tub urn. Ale oczywiście my tam do środka nie zaglądaliśmy. Wiem, że przedstawiciele filii gminy wyznaniowej żydowskiej w Lublinie, pani Luba Matraszek i pan Roman Litman, chcieli te tuby zabrać od razu, więc ja jakby zblokowałem taką możliwość, no bo to w końcu było na terenie miejskim i powinno się to odbyć na takiej zasadzie, że przedstawiciel miasta oficjalnie przekazuje filii gminy wyznaniowej żydowskiej. Co się z tym dalej stało, ja nie wiem, natomiast mam informację, że to mogło trafić na cmentarz przy ulicy Walecznych.
Ja muszę przyznać, kilka dni szukałem informacji, kto w Urzędzie Miasta się tym zajmował i z osób dzisiaj pracujących w urzędzie w zasadzie nikt przy szczytem wówczas nie był. No to były trzy kadencje temu, czas jeszcze zupełnie innych osób pełniących stanowiska, na cztery kadencje, zarówno dyrektorskie, jak i samego prezydenta. I w tym momencie jest szalenie trudno wewnątrz urzędu ustalić, kto się tym bezpośrednio zajmował.
Ja myślę, słuchajcie, że trzeba zapytać pani Luby Matraszek i pana Romana Litmana, bo oni przy tym byli. Oni, pamiętam, takie kwieciste, plastikowe reklamówki mieli. Chcieli ładować te urny, no takie nazywajmy, do tych reklamówek, więc ja wtedy powiedziałem stop. Potem okazało się, że dokumenty, co prawda po hebrajsku wpisane, znajdowały się na Olbartowskiej 10, taką informację wówczas uzyskałem. Więc...
A czy z 62 roku wiemy, co tam było w tych tubach, w tych urnach?
Nie wiemy. Szukałem dokumentów, nie znalazłem. Nie wiadomo.
Może znamienny w tym kontekście jest tekst, który na pomniku się znajduje. No. W każdej garstce popiołu szukam swoich bliskich. Być może nie jest to przypadkiem, może ma to jak pewne odniesienie do właśnie tej ziemi, która tam
się znajdowała. Być może, ale to my możemy tylko dbać, bo tych tub wtedy nikt nie otwierał.
Tak. Ale duże były, małe? Jakieś?
No to takie gdzieś one
70
miały.
70 centymetrów?
No z pół metra wysokości, średnica ja wiem, no ze 25
to
centymetrów.
Cylindry
tak? takie walce.
Metalowe?
Takie metalowe. Metalowe, tak walcowane.
Ale jakoś zabezpieczone były, zaplombowane? Tylko
nie, tam... zaplombowane. Więc no, w związku z tym my żeśmy tego nie otwierali. To co się dalej z tym stało? Nie wiem.
Został nam jeszcze jeden adres do sprawdzenia, Lubartowska 10, choć znamy odpowiedź. Próbował pan kilka razy zapytać o to, co stało się z duszą pomnika.
No niestety, to jest sprawa dosyć taka przykra dla mnie. Zależało mi na tym, żeby mieć głos przedstawicieli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów Polskich w Lublinie, ale no niestety, wszystkie pytania pozostały bez odpowiedzi, co się stało z tymi cylindrami.
Dlaczego to jest taka tajemnica? Udało się panu zrozumieć?
Nie mam pojęcia. Myślę, że nałożyło się na to bardzo wiele rzeczy. Raz obawa o to, co się z nimi stanie, jakaś próba ich ratowania, dwa bałagan, chyba też brak zainteresowania ze strony urzędników miejskich tymi cylindrami z prochami.
Bo dotarł pan do obu osób, do pani Luby i do pana Romana, które były obecne przy demontażu i przy przenosinach pomnika. I obie osoby odmawiają odpowiedzi.
Odmawiają odpowiedzi. No szkoda. Szkoda. Mam tylko nadzieję, że jeżeli kiedykolwiek coś będzie się działo z pomnikiem, to wtedy nie będą już tak niechętne, a wręcz przeciwnie. Zaangażują się w to, żeby ten pomnik wreszcie stał się całością.
No i być może akt erekcyjny jest tutaj, tak? Ten napisany po hebrajsku. Lubartowska 10, Szlak Pamięci Żydów Polskich, Izba Pamięci Żydów Lubelskich, Bożnica założona i tak dalej, i tak dalej. Dla nas Lubartowska 10 bez odpowiedzi.
Poszedłem tam z ciekawości czystej, bo zastanawiałem się, czy ten pomnik, nie wiem, jest taki pełny, nie wiem, czy on jest pusty w środku. On był pusty w środku. Ma bardzo fajną, ciekawą formę, ale był pusty w środku. I te poszczególne blachy, z których tam składany był pomnik, były nitowane od środka. Tam było trochę wżerów, korozji, więc to była też okazja do tego, żeby tutaj te prace zabezpieczające przy tym pomniku wykonać. No ale ciekawe rzeczy zaczęły się dziać potem, bo on był na podmurówce ceglanej. No i szukano właśnie tego aktu erekcyjnego, o którym pan wspomniał, i ten akt tam był. Ja go widziałem, jak był wyjmowany. Fundament może w ten sposób był rozkuwany i tam wyjęto akt erekcyjny.
I to też była jakaś tuba? Jakiś...
To ja tego dokładnie gdzieś tam nie zarejestrowałem, ja nie wziąłem chyba aparatu ze sobą niestety wtedy. Ten akt erekcyjny na 1000% był, ja go po prostu widziałem.
Ale wiemy, co się z nim stało? Nie wiem.
Nie wiem.
Z tego, co wiem nieoficjalnie, on się znajduje przy Lubartowskiej siedzibie TSKŻ-u. Natomiast TSKŻ w tej sprawie milczy.
Tak jak milczał wtedy, mając wiedzę na temat tych... Tam są dokumenty. Tam
jakieś
są dokumenty.
Protokoły związane
nie, dokumenty po hebrajsku pisane, bo jakby inicjatywa budowy tego pomnika powstała tuż po wojnie. No bo ta społeczność lubelska, żydowska no, w zasadzie przestała istnieć. Zostały tam, nie wiem, pojedyncze osoby. I ziomkostwo Żydów lubelskich zawiązało się we Wrocławiu, z tego co pamiętam.
To było takie pierwsze spotkanie.
I tam powstał ten pomysł, żeby tutaj te ofiary kaźni Niemców uczcić poprzez budowę pomnika.
Być może pomnik wróci kiedyś.
No, no kto taką wie. Nadzieję. No.
Ale co wtedy z tymi urnami, z czymś? Jak pan sądzi? One też powinny tam wrócić?
Moim zdaniem, podobnie jak ten akt erekcyjny, podobnie jak te bodajże cztery te tuby tam były, z tego co ja pamiętam, to jakby pamięć zawodna może być, one powinny tam wrócić. Jasne, że tak. To jest nieodłączny element tego pomnika. No i skoro przedstawiciele tego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów no, mają wiedzę, a mają wiedzę na ten temat, bo oni byli tam, no to ja pamiętam, to i one powinny tutaj wrócić po prostu. No tak, to się wydaje oczywiste.
Ta przestrzeń zawsze jest określana jako przestrzeń między świętoduską a lubartowską. Natomiast sformułowanie Plac Ofiar Getta nigdy się nie pojawia.
A nie jest to w sumie przecież nowa rzecz? Jakby to nie została ta nazwa, nie wiem, 5 lat temu czy 3 nadana w jakichś tajemniczych okolicznościach, tylko już w 1987 roku. Także tutaj towarzyszy nam od 30 ponad lat pomnik. Stał od 1963 roku, także jak to się pana zdaniem dzieje, że ta nazwa w ogóle nie wryła się gdzieś w pamięć ludzi?
To miejsce no, nie ma niestety szczęścia. Ciągnąca się inwestycja jednej ze spółek, która tą przestrzeń miała zmienić. W momencie, kiedy zostały wycięte drzewa, w momencie, kiedy pomnik został przeniesiony, też tablica z nazwą tego placu została usunięta. Nałożyło się, to ja tu jakby też będę bronić gminy Lublin, bo nałożyło się ileś niefortunnych wydarzeń poprzedników, którzy tą przestrzeń oddali prywatnej spółce, wieczyste użytkowanie, późniejsze brak realizacji.
To znaczy sytuacja pomnika eksterminacji ludności żydowskiej, zwanego popularnie pomnikiem ofiar getta, sięga pierwszych lat 60.
Andrzej Pruszkowski, ówczesny prezydent Lublina w 2006 roku, kiedy pomnik był przenoszony.
W dwudziestolecie akcji likwidacji getta powstała taka inicjatywa środowisk lubelskich Żydów, żeby upamiętnić naszych żydowskich ziomków poprzez ustawienie pomnika. Środowiska żydowskie starały się o to, aby ten pomnik był związany miejscem, tak więc na terenie miasta żydowskiego. Niestety ówczesne władze nie wydały takiego zezwolenia, wskazując jako miejsce zlokalizowania pomnika tak zwany Jarmark Polski. Ten obszar podlegał niestety degradacji i w 2005 roku doszło do sytuacji, w której pojawił się inwestor chętny do tego, żeby ten obszar jakoś zagospodarować jako gospodarze miasta, byśmy bardzo zainteresowani tym, żeby pojawił się tam projekt, który sprowadziłby do parkingu podziemnego możliwie dużo samochodów, bowiem oczekiwania na miejsca parkingowe, krótko mówiąc, było duże. Tak więc miasto wystawiło na przetarg ten teren, przy czym nie w formie sprzedaży własności, tylko, jeśli dobrze pamiętam, to był przetarg na użytkowanie wieczyste. I tak inwestor, który wygrał ten przetarg, oczywiście zobowiązał się do pewnych na rzecz miasta beneficjów. Jednym z elementów, które były do wzięcia pod uwagę, była kwestia tego pomnika. Dlatego też zawarto umowę, w wyniku której inwestor zobowiązał się do tego, że ten pomnik będzie wkomponowany w przyszłą architekturę tego obszaru. A na okres przejściowy ten pomnik uzyskał lokalizację przy szkole na rogu ulicy Radziwiłłowskiej i niecałej. To bardzo tradycyjnie wpisana w historię lubelskiej oświaty szkoła, która powstała, jeśli dobrze pamiętam, w 1917 roku jako szkoła dedykowana uczennicom żydowskiego pochodzenia.
Panie prezydencie, ale sprawa przeniesienia tego pomnika była ogromną awanturą. Ona się odbiła echem na świecie.
wypowiadali się ludzie ze Stanów, z ziomkostwa lubelskiego, ale też bardzo wpływowi ludzie ze środowisk żydowskich. Jest to też dosyć taka niespotykana jednak sytuacja, przenoszenie takiego pomnika. Wchodziła jeszcze sprawa prochów, które tam były. I jak pan patrzy po latach, już mając na barkach ten ciężar tej awantury, która wtedy i w prasie, i w mediach światowych wybuchła, czy pan ocenia, że to była dobra decyzja? Czy może by dzisiaj pan jako prezydent inaczej działał?
Nie wiem, ile pan miał wtedy lat. Prawdopodobnie zna pan relacje. Ja byłem ich żywym uczestnikiem. Ta rzecz, o której pan mówi jako o awanturze na skalę światową, tak naprawdę rozegrała się w gronie kilku osób, które nie do końca wiedząc, czego ta inicjatywa dotyczy, a spodziewając się, że tak naprawdę naszą, nie wiem, kto stał się tutaj źródłem informacji, że tutaj mamy jakieś tendencje do tego, żeby eliminować z Lublina pamięć o jego licznych mieszkańcach. Ale tak się stało, że część środowisk nowojorskich Żydów, przede wszystkim nie mając pełnej wiedzy, zaczęło protestować przeciwko tej operacji, sądząc, że zmierzamy do trwałego usunięcia tego pomnika. Tymczasem tak nie było. Inne środowiska żydowskie zajęły zupełnie odmienne stanowisko z kolei, prawda? Ja miałem tę przyjemność uzyskać wtedy poparcie także na konferencji prasowej udzielone tej inicjatywie przez Jozi Dakara, który był szefem Ziomkostwa Żydów Lubelskich. Więc gdyby nie było tak, że Ziomkostwo Żydów Lubelskich, które moim zdaniem jest najlepszym reprezentantem rozrzuconym po świecie lubelskich Żydów, nie zabrało głosu popierającego tę inicjatywę, to byłbym się wtedy bardzo wahał. Czy dzisiaj by podjął taką samą decyzję? No dzisiaj już wiem, że niestety ja kilka miesięcy po tej całej historii, jak Państwo wiedzą, przeszedłem do samorządu regionalnego, nie pracowałem już w Urzędzie Miasta i te wszystkie zapisy umowne, które miały być przestrzegane przez inwestora, powinny były być po prostu we właściwy sposób przez władze miejskie nadzorowane i egzekwowane, jak choćby kary umowne za nieprzestrzeganie kolejnych terminów wynikających z harmonogramu. Przez długie lata tak się nie działo. Dopiero, jak słyszę i czytam w lubelskich mediach, dopiero niedawno miasto zainteresowało się tym problemem i próbuje wyegzekwować od inwestora jego obowiązki.
Przed wojną mieszkaliśmy na ulicy Świętodurskiej 18, w oficynie. Teraz tego domu nie ma już. Jest tam autostrada, tak jak słyszałam. W tym domu, w którym ja mieszkałam, to byli Żydzi. Prócz Stróżki. Stróżka była Polka. Czyli nazwiska? Zalcman, pamiętam. Zalcman to mieli jakiś sklep, to ja wiem. I ta nasza sąsiadka naprzeciwko, którzy nie pamiętam jej nazwiska, też miała jakiś interes. Nasze mieszkanie było duże. Tam było 6 pokoi, bo ojciec miał także i pracownię. I tam, gdzie przyjmował klientów. Także było dosyć spore mieszkanie. Część została zbombardowana. W tej połowie, która jako taką stała się, żyliśmy do 40 roku.
Czy to miejsce, w którym stał pomnik, czy to było dobre miejsce na pomnik? Ja sobie przed dzisiejszym spotkaniem z zadaniem zadałem troszeczkę trudu i przejrzałem prasę polską i żydowską z Lublina z dwudziestolecia międzywojennego, z okresu jeszcze przed I wojną światową. Ten plac za magistratem, jak to określano, to było takie centrum dzielnicy żydowskiej. Wstukałem w wyszukiwarkę starych gazet w Polonę frazę targ za magistratem. Wyskoczyło mi prawie 900 odwołań. Roiło się tutaj. Od kradzieży, od jakichś występów kuglarzy, od doniesień o jakichś oszustach, którzy na przykład uprawiają tutaj gry hazardowe. Też, co jest, co trzeba dodać, to, że w zasadzie okalająca to miejsce ulica Świętoduska i ulica Nowa, obecnie Lubartowska, no to były ulice żydowskie. I one były nastawione troszeczkę na obsługę tego targu. Ten targ, w odróżnieniu od targu za tak zwanym żelaznym mostem, czyli tego targu na Podzamczu, nazywano targiem polskim. Oczywiście handlowali tutaj też Żydzi, to było mieszane towarzystwo handlujących, ale bardzo dużo przyjeżdżało tutaj na ten targ chłopów. A wiadomo, że jak chłop przyjeżdża do miasta, to przyjeżdża przede wszystkim sprzedać to, co ma do sprzedania, jakieś płody rolne, kurę, indyka i zaopatrzyć się w to, czego nie ma na wsi. Czyli na przykład przy ulicy Nowej to było takie popularne miejsce ulokowania sklepów z tak zwaną gotową odzieżą, czyli tandetą. Czyli chłop przyjeżdżał tutaj i od razu mógł pójść na ulicę Nową i sobie kupić nowy garnitur, prawda? Przy ulicy Świętoduskiej były zajazdy, tam się mógł zatrzymać. Były na dole sklepy żelazne, gdzie mógł coś kupić do wyposażenia.
Ale żydowskie?
Czyli żydowskie, oczywiście, że żydowskie. Przy ulicy Nowej były piwiarnie. Słynna piwiarnia chyba Weissblecha, jeżeli dobrze pamiętam. I to też było miejsce, które żyło z targu. W dół ulicy Lubartowskiej tam stali tragarze. Tutaj zresztą, gdzie stoimy teraz z tyłu za ratuszem, przy ulicy Bajkowskiego, ulica przed wojną przystankowa, był dworzec autobusowy, stacja autobusowa. I tutaj też było takie miejsce, w którym stacjonowali żydowscy tragarze. Żydowscy tragarze wynajęci przez magistrat miasta Lublina ze specjalnymi czapkami, z numerami. Zresztą w lubelskim Tugulacie była taka afera w 1931 roku, jak służby porządkowe zaczęły tych tragarzy z tego miejsca przepędzać, no i powstał wielki larum, żeby tego nie robić. Także uważam, że ze względu na umiejscowienie, to była taka w zasadzie jedna z niewielu pustych przestrzeni, otwartych przestrzeni w dzielnicy żydowskiej, traktowanej jako duża dzielnica żydowska, nie tylko to Podzamcze, ale dzielnica żydowska, która aż sięga po Świętoduską, no to jest to centrum. I jednak wydaje mi się, że z perspektywy czasu umiejscowienie tutaj właśnie tego pomnika no jednak miało sens.
Źle się stało, że niestety od tego miejsca odstąpiliśmy, ale przypomnę, że zadecydowały o tym głównie czynniki gospodarcze, te niezrealizowane do końca, bo pomnik został przeniesiony dlatego, że miała w tym miejscu rozpocząć się inwestycja, a jak wygląda sytuacja, no to wszyscy widzimy.
Plac się ciągle tak nazywa. No to nie jest tak, że to anulowano, tylko nie ma oznaczeń.
Jeżeli coś się nazywa, to oczywiście ta nazwa powinna być w przestrzeni miejskiej bardzo wyraźnie wyartykułowana i wskazana, bo za chwilę padnie jakaś koncepcja, żeby nadać inną nazwę, gdyż ktoś stwierdzi, że tu po prostu żadna nazwa nie funkcjonuje. Ten pomnik został zabrany na czas inwestycji, na czas remontów, których nie przeprowadzono, a więc po 14 latach najwyższa pora, żebyśmy do tego tematu wrócili. Ja na najbliższej sesji Rady Miasta ten temat wywołam i wniosę stosowną interpelację.
Wydaje mi się, że do pewnego stopnia ten pomnik tam, gdzie teraz jest, on już zaczyna niestety wrastać w to miejsce. No oczywiście, no, nie ma żadnej innej możliwości. Gdzie indziej odbywać na przykład rocznic likwidacji getta na Majdanie Tatarskim 9 listopada. Także corocznie tam jest spotkanie pod tym pomnikiem właśnie w tej nieszczęsnej nowej lokalizacji. Ja tak jak powiedziałem, no nie ma tutaj żadnej innej alternatywy. Obawiam się, że im dłużej ta sytuacja będzie trwała, tym bardziej ten pomnik w tym nowym miejscu, on będzie wrastał w to nowe otoczenie. No i zastanawiam się, pod różnymi względami, później będzie trudno go z powrotem przenieść na miejsce pierwotne. Im więcej czasu upływa, tym coraz trudniej będzie przywrócić ten pomnik w jego właściwe, pierwotne miejsce.
Ja w ostatnim czasie rozmawiałem również z przewodniczącym zarządu Rady Dzielnicy właśnie na temat ponownego umieszczenia tablic z nazwą placu. Jak proceduralnie można to zrealizować? Bo oczywiście urząd może oznaczać coś w pasie drogowym. Wcześniej ta tablica znajdowała się bezpośrednio na placu. W chwili obecnej część placu, 1/4 to jest parking. Pozostała część jest ogrodzona, były przeprowadzone badania archeologiczne, przedinwestycyjne. No i teraz mamy batalię sądową. No i tak rozmawiając z przewodniczącym Michałem Makowskim, zadaliśmy sobie pytanie, czy zasadnym byłoby teraz montowanie tablic, które no, pokazywałyby plac no, w opłakanym stanie podczas batalii sądowej, który jest niezrealizowaną inwestycją? Myślę, że nie. Znaczy, jakby ze swojej strony mogę zapewnić, że jeśli od razu cokolwiek byłoby tutaj zrealizowane i rozmawiałem również w Zarządzie Dróg i Mostów, jeśli byłaby ta inwestycja już kończona, no to jak najbardziej takie oznaczenie tego placu stanie. Pytanie, czy zasadnym byłoby teraz upamiętnianie w ten sposób czegoś, co jest w rozsypce, o, w ten sposób to określę.
Ile lubelskich Żydów przeżyło?
Bardzo trudne pytanie, bo nie wiemy. W Księdze Pamięci mówi się bodajże od 50 osobach, które przeżyły tutaj na obszarze okupowanej Polski. Czasami słyszy się w relacjach żydowskich, we wspomnieniach, że kilka rodzin w miarę w komplecie przeżyło. Natomiast no, problematyczną liczbą jest liczba osób, którym udało się przeżyć w obozach koncentracyjnych, a zwłaszcza na wschodzie, w Związku Radzieckim. Tuż po wojnie, bodajże w 1947 roku, ziomkostwo lubelskie w Polsce szacowało, że tak zwanych ziomków lubelskich mieszka w kraju około 700-800, w tym większość jednak poza Lublinem, głównie na Dolnym Śląsku. Wrocław, Wałbrzych, Dzierżoniów. Przede wszystkim świat, którego już nie ma, czego nie ma, a co kiedyś było bardzo ważną częścią tego miasta. 1/3 mieszkańców Lublina to byli Żydzi. To było miasto w ogóle w świecie żydowskim bardzo znane, Lublin, określane bardzo często jako Jerozolima Królestwa Polskiego ze względu na te tradycje sięgające jeszcze wieku XVI, wieku XVII, słynne jeszywy, słynnych drukarni, słynnych rabinów, talmudystów, uczonych itd., itd. Pytanie jest takie, co gdyby nie wojna? Nie potrafię na nie znaleźć odpowiedzi, bo to byłoby coś naturalnego, prawda? Wojna była, tak gdyby rozpatrywać proces historyczny jako całość, czymś zupełnie wyjątkowym. Czymś, co położyło kres takiemu harmonijnemu rozwojowi tego miasta przez ostatnie kilkaset lat. Co gdyby nie wojna, co gdyby nie zagłada, co gdybyśmy dalej żyli w wielokulturowym mieście? Bo oczywiście no, mamy teraz taką propagandę miejską o tym wielokulturowym Lublinie, która jest no, trochę dęta, mówiąc między nami, bo Lublin nie jest wielokulturowym miastem teraz. Lublin był wielokulturowym miastem. Był miastem w 1/3 żydowskim, był miastem w jakimś tam odsetku ewangelickim, był miastem ruskim, był miastem ormiańskim, był miastem niemieckim. To wszystko zostało zniszczone w czasie II wojny światowej.
Płakałam całymi nocami, myślałam, że ja jedna zostałam Żydówka na świecie. Więcej prócz mnie nikogo nie ma. Pan wie, jakie to jest uczucie? Straszne.